A pani na imię Helena.
Helena, tak.
Koleżanka?
Mam na imię Nina. Ładne imię.
Dzisiaj po obiedzie pięknie pani zaczęli śpiewać piosenkę. Nie mogłam się utrzymać, podśpiewałam, choć głosu nie mam. Ale właśnie to odczułam, to jak było w dzieciństwie, jak mama śpiewała.
Jaka to była piosenka?
Rekrut.
Biła mnie matka bryzowym knutem, pobiany stojała z młodym rekrutem.
Radio Zachód przedstawia W drodze do polskości. Reportaż Cezarego Galka.
Spotykamy się w Białkowie. Taka wioska, nie za duża, nie za mała, ale coś wyjątkowego z całą pewnością, bo tutaj społeczność właśnie poleska ma serce swoje. To serce to muzeum, gdzie jest wiele rzeczy właśnie stamtąd. I koszula z haftem ozdobnym, i kołowrotki, i elementy strojów poleskich. Jak się czujecie tutaj? Jak u siebie w domu?
Można powiedzieć, że tak. Mamy podobne muzeum w Pińsku też, ale w domu takie rzeczy mamy.
Ale te rzeczy przyjechały właśnie tam od was, tutaj.
Tak, tak.
Jako relikwie prawie.
No tak, to jako relikwia. U nas w domu to też już prawie jako relikwia, bo czasy się zmieniają i niektóre nie chcą, powiedzmy, żeby ręcznie wyszywany był w domu, no bo to jest niemodne, a jakieś inne. Natomiast ja bardzo lubię te rzeczy. Naprawdę w domu, jeżeli mam, to zawsze staram się wyjąć. Panie takie piękne chustę mają na tych zdjęciach. I właśnie przypominam, że też takie w domu mam. I właśnie jak koleżanka mówi, że może u nas takich spodniczek nie noszono, ale z takimi chustami do kościoła chodzono. Ja kiedyś byłam małą dziewczynką, miałam chyba 7-6 lat, a mieszkała obok nas taka babcia, Olena. I ona zawsze zakładała właśnie taki strój wyszywany, haftowana spodnica, koszula, kamizelka, chustka obowiązkowo była. I jeszcze taki zapaśnik jakby tutaj wyszywany.
Opaska, tak.
Taka, tak. I ja tak do mamy mówię, mama, ile ma ta babcia lat? Ona mówi, że tam 70, tam. I ja tak sobie myślałam, to jak ja będę stara, to też tak będę chodziła ubrana. Tak mi się nie chciało tak się ubierać w tamtych latach. Teraz pani chodzą w spodniach normalnie. Ja nie pamiętam swoich babci, ale pamiętam babcię swojej koleżanki. Przyszliśmy do niej i babcia zobaczyła nas w spodniach i mówię, hanawicy założyli. Hanawicy, nie nachawicy od nogi, prawda, a hanawicy. I to było tak dziwnie, kortowe hanawice. No kortowe, bo to dżinsy były.
Czuję się, że jestem w domu, bo tu akurat wisi zdjęcie rodziny, a ja w domu też mam zdjęcie takie ślubne dziadka z babcią. Ja później tu w rogu wisi obraz Serce Najświętszej Maryi Panny. Ja też w domu taki mam obraz, który został po mamie. Kiedyś też tańczyłam w zespole tanecznym, też zakładałam taką dużą chustę,
jak tutaj
takie
pani
wyszywanki, tak, i w łapcie tańczyłam.
No ładnie.
No, więc jestem prawie w domu i znów patrzę na te pokrzywy, to też taką pokrzywę w domu mam w ogródku.
Taką wysoką, tak?
A ja jeszcze pamiętam te lampki na gazę, jak to się mówiło. U nas zapalano też...
Naftowe.
Tak, naftowe, ale nas mówię na gazę.
Na gazę? A dlaczego na gazę?
No, bo naftę mówili u nas na wsi gaza. Chcę powiedzieć, że to miejsce, gdzie mieszkamy, Pińsk, Polesie, okolice, to bardzo podobne tutaj. Prypieć, Odra. Coś jest podobnego. Polesie i tam, gdzie ja się urodziłam, w Łogiszynie, sama pochodzę z Łogiszyna, bo teraz mieszkam w Pińsku. Nie da się tego opisać, bo to jest naprawdę bardzo ładne miejsce.
Mówi pani o tym, że tu jest podobnie jak w Pińsku. No tak, ale to taki śmiech historii, bo tu jest Polska, a w Pińsku teraz już nie ma Polski, a przecież była.
Tutaj się nie zgadzam z panem, że w Pińsku nie ma Polski. Polska jest w Pińsku. Była i zawsze zostanie. Bo dziadkowie, a teraz już rodzice i dzieci przychodzą do naszej szkoły, do Polskiej Szkoły Społecznej. Ta szkoła działa, 15 lat w tym roku już działa. Chociaż nam mówili, że nie wytrzymamy jej roku, ale wytrzymaliśmy. Wytrzymamy więcej. I nie zgodzę się nigdy, gdy ktoś mi powie, że Polski nie ma u nas.
Nominalnie jednak jest to Białorusia. To wiąże się z pewnymi utrudnieniami w waszym życiu.
Chyba najgorsze utrudnienie to jest granica, którą mamy przejść. Ale jest fajne wypowiedzenie. Bóg nas łączy i zawsze łączył. A Bóg jako rzeka niestety na razie nas dzieli. Ale najważniejsze, żeby tej granicy nie było w ludzkich sercach.
A jest?
No, może w niektórych. 500 w tym roku będzie obchodził 920-lecie swoje. To jest miasto, które liczy te obecnie ponad 130 tysięcy mieszkańców. Chociaż z tych mieszkańców może z 5 tysięcy zostało wiary katolickiej, czyli się przyznają też, że są Polakami. Wydawałoby się, że to jest mało, a jednak dla nas to jest dużo.
Jak to wyglądało przed wojną?
Przed wojną w Pińsku mieszkało w ogóle 80% Żydów. Polaków było 10-15% i reszta była Białorusini, Rosjanie. Obecnie Żydzi też są. Mamy synagogę w Pińsku, ale najwięcej to jest już teraz prawosławnych. Mamy dużo cerkiew prawosławnych, soborów. Pińsk, można powiedzieć, że to jest miasto wielokulturowe. Łączą się te kultury. I najbardziej mnie cieszy, kiedy nasze święta prawosławne, katolickie są w jednym dniu, powiedzmy Wielkanoc. I serce się cieszy tym, kiedy widzisz, jak z koszyczkami idą i prawosławni do cerkwi, a katolicy idą do kościoła. Ale jednak razem i to jest ważne. Nie miałam szczęścia poznać swoich dziadków, tylko jedną babcię ze strony ojca. W ogóle dziadkowie ze strony mojego ojca pochodzą spod Warszawy. Przenieśli się za lepszym życiem tam na Białoruś po I wojnie światowej.
Wtedy to była Polska,
tak,
dopiero
to
co
Polska.
Powstała.
Tak, tak, i można było się przenieść. Mieszkali na Chutorze, tam niedaleko Łogiszyna, ale w latach 50., kiedy ojciec był w wojsku, jego rodzina się przeniosła do Torunia. Ze strony mamy niestety nie poznałam ani babci, ani dziadka, ponieważ zmarli, kiedy moja mama miała 16 lat. No to jest życie po prostu. W mojej rodzinie to zawsze były tradycje katolickie. Co rodzice wynieśli ze swojego domu, to jakby przekazali nam, bo mam jeszcze dwie siostry starsze, święta wielkanocne, Boże Narodzenie, Boże Ciało. To jest normalne jak tutaj w Polsce, tak i u nas.
Jak w ogóle życie wygląda w polskiej społeczności? Czy wy tam czujecie się u siebie?
Trochę prowokacyjne takie pytanie.
Nie, no, pytań jak jest, no bo przecież mówi pani, że jest 5 tysięcy Polaków, prawda? A tak mniej więcej, a reszta to są Białorusini. To też wspomniała pani o Żydach, na pewno też i Rosjanie, bo Ukraińcy.
Nie mamy tego, co byśmy chcieli. Chcieliby się odzyskać swoje kościoły, swoje jakieś pomieszczenia. Polska Macie Szkolna kiedyś miała swoje pomieszczenia, bo była jeszcze zorganizowana przez Skirmunta, ale niestety ten budynek, który teraz obecnie jeszcze jest w Pińsku, nigdy nam nie oddadzą, bo to jest dom mieszkalny, po prostu tam ludzie mieszkają. Chciałoby się, że ten domek, powiedzmy, gdzie mieszkał też nasz Ryszard Kapuściński, patron naszej szkoły, żeby nam oddano, jakoś też nie przekazano, bo to już jest państwowy budynek.
Kto mieszkał tam?
Ryszard Kapuściński, tak? Znany cesarz reportażu.
A dokładnie.
Tak. I mamy szkołę społeczną imienia Ryszarda Kapuścińskiego, na razie jedyną w świecie.
Proszę.
Prowadzimy co roku konkursy Ryszarda Kapuścińskiego, twórczości jego. To jest nasz rodak.
Pochodzę też z rodziny katolickiej. Niestety swojej babci nie pamiętam. Nasz dziadek zawsze do mojego brata mówił, no wnuczku, a teraz proszę maszerować jak polski żołnierz. Czyli takie ślady polskości to zawsze przebywały w moim sercu i w naszym życiu. Na wsi starsi ludzie to nikt nie mówił zdrastujcie, a tylko mówili dzień dobry. I zawsze się kłaniały i zdejmowali swoje kapelusze, czapki. Jeżeli ktoś wyjeżdżał ze wsi do miasta, powiedzmy tam coś tam do sprzedaży, powiedzmy ryby czy mleko,
na targ gdzieś, tak.
czy to nawet to masło, to zawsze na bosako wchodziło się do miasta, a później zakładały swoje buty, bo to było wielkie święto.
Żeby nie zniszczyć, tak, po drodze?
Żeby nie zniszczyć i drogo kosztowało, i to był szacunek, powiedzmy, do swojego ubrania. Ja bym tak powiedziała. Z tych tradycji katolickich potwierdzam, zawsze trzymamy w sercu te tradycje i staramy się na co dzień też czuwać nad tym.
W jakim języku się mówi w polskich domach u was, Pińsko?
W domach, gdzie są jeszcze żyją, i daj Boże, żeby żyli dłużej, dziadkowie, którzy mówią po polsku, to w polskim się starają.
Pani domu?
U mnie w domu różnie bywa. Ja ze swoimi dziećmi mogę i po rosyjsku, i po polsku porozmawiać, bo tata u nas jest prawosławny. U nas jest jakby związek taki mieszany. Więc muszę rozmawiać z mężem naprawdę po rosyjsku, ale dzieciaki nieraz rozmawiają po polsku. No chyba mogę się pochwalić, córka jest na studiach w Polsce. Syn powiedział, że też po ukończeniu szkoły się wybierze.
Przejeżdża się na wieś, no to rozmawiamy po polesku.
Po naszemu.
W pani domu?
Mój mąż też jest Białorusinem, czyli na co dzień posługujemy się językiem rosyjskim. Ale czasami, jeżeli córka wybiera się do Polski i już chce coś tam sobie wykombinować, żeby jak najwięcej tych pieniążków zarobić na tym, no to musi ze mną porozmawiać po polsku.
A co na tą polskość wasi mężowie? Przecież jako Białorusini to mogliby mieć coś przeciwko, prawda? Czy już są zupełnie spolszczeni?
Może szczole. Przez nas to może być. Nie, powiedzmy, ja mogę powiedzieć, że mój mąż nic nie ma przeciwko temu, absolutnie. A dlaczego? Powiem tak, że jego babcia, w ogóle oni pochodzą z takiej wsi pod Pińskiem, pracowała u panów, jak to się mówi. Była gospodynią u panów.
I... Czyli u Polaków.
Tak, tak, tak.
Bo tam na Polesiu, z tego co wiem, historycznie było dużo majątków polskich.
Tak, i ona była w tym majątku, wyniosła w lud, tak powiem, na wsi, jak się gotowało u pana. Że powiedzmy tam ogórki konserwować, tam coś tam robić. I zresztą jego dziadek Paweł, kiedy panowie wyjeżdżali wtedy już, zostawili mu worek pieniędzy papierowych. I powiedzieli, że masz to przechować, jak wrócimy. I mówię, my jako dzieciaki wyjmowali te pieniądze, się bawili nimi. A dziadek zawsze krzyczy. I on do końca swojego życia bronił tego, że oni wrócą i on ma im oddać to.
A co się stało z tymi pieniędzmi?
Dziadek zmarł, jak on mówi, bo ja mu też pytałam, mówię, a gdzie są teraz te pieniądze? Mówię, dzieciaki się bawiliśmy nimi, więc
szkoda.
Szkoda, szkoda.
Pamiątka, no, tak, polska.
No. I no, a oni później wyjechali jeszcze z tej wsi, więc... Trudno teraz.
A pani mąż?
Mój dziadek na wsi też był panem, bo on miał krowy i konie i swoją ziemię i w ogóle był uważany za człowieka, gospodarza wielkiego. No i tak jak zawsze było, komuniści przychodzą, to wszystko było zabrano do kolchozu, a mojego dziadka było wysłano na Syberię. Ja rozumiem, że władza, powiedzmy, ta komunistyczna, ale moja babcia wtedy była w ciąży. Jak można było wysłać? Zawsze wspominam to płaczną prawdę. Kiedy mój dziadek wrócił, no i mówią siostry, że to jest tato, nasz tato. A ona mówi, no ja przychodzę jako dziecko, powiedzmy, 3-letnie, no widzę jakiś tam brodaty, zarośnięty. No to jakie to może być tato? Tym bardzo się przejmowała. Czas minął. Mój mąż jest już przyzwyczajony do tego, że ja co dzień chodzę do pracy, że ja prowadzę język polski i jestem jemu wdzięczna za to, że razem wzięliśmy ślub w kościele po polsku i on powiedział, tak powinno być według tej tradycji i niech tak się stanie.
A czy on ma też swoją tradycję, na przykład białoruską? Czuje to, czy to tak trochę jednak...
Chcę powiedzieć, że chyba raczej z koleżanków prowadziliśmy tradycję w rodzinie.
W ogóle?
Tak jest.
Przekonaliśmy.
Mój mąż doskonale wie, że na Wigilię już powinna stać choinka. I to jest jego obowiązek z dziećmi ubrać choinkę.
Mówi po
to
rosyjsku? Prawda.
Po rosyjsku
tylko
mówię.
I wyłącznie, a po polsku trochę?
Ja tak podejrzewam, że rozumie. Rozumie. Nie rozmawia, ale rozumie.
No dobrze. Mówicie, że macie mężów Białorusinów, tak? A mówi się po rosyjsku. Dlaczego tak jest? Bo przecież powinno się mówić po polsku i po białorusku tak naprawdę. Komunizm?
70 lat niestety nie da się wymazać z życia i białoruskiego, i polskiego na Białorusi. Bo w ciągu tych lat niestety język polski był zakazany. Ja pamiętam jeszcze jako dzieckiem w naszym domu, jak żyli moi rodzice, rozmawiali po polsku. Różaniec trzeba było odmówić po polsku. Jak przyjeżdżał jeszcze wujek i ciocia z Polski, to też rozmawiało się po polsku. Później jak się poszło do szkoły, no niestety w szkole tylko rosyjski.
Bo a białoruski?
Białoruski jako dodatkowy język był. A jeszcze, żeby tak było śmieszniej, ciekawiej, my nieraz mamy więcej angielskiego w szkole niż białoruskiego. Powiedzmy, białoruski mogą mieć dzieciaki 2 lekcje w ciągu tygodnia, a z angielskiego mogą mieć i 5 lekcji.
Białorusinom tak właśnie pasuje ta sytuacja?
No nie każdemu pasuje. Jest taki ustrój i niestety musimy temu się podporządkować.
Kiedy było najgorzej?
Ja mieszkałam w tym miasteczku Łogiszyn. W ogóle na Łogiszyn, kiedy się mówiło, mała druga Warszawa, bo większość mieszkańców katolicy i Polacy byli. Jak jesteś z Łogiszyna, to jesteś katoliczką Polką, czyli jak ona się mówi, Polaczka.
Czyli była pani w dobrej sytuacji.
Ja byłam bardzo dobrej sytuacji.
A w pani przypadku?
Pochodzę sama też ze wsi, wieś taka malutka, Krywczyce. Też taka podobna sytuacja.
No. W miastach była sytuacja trudna i to była sytuacja po II wojnie światowej, po 1945 roku, właśnie w czasach komunistycznych, że nie wolno było się przyznać, że jesteś Polakiem, że masz narodowość polską. W Łogiszynie nie miałam problemu wpisać sobie narodowość polską. Natomiast w dużych miastach pisało się, nawet nie patrząc, co było napisane, powiedzmy, w dokumentach, że jestem narodowości polskiej, po prostu wpisywali, urodził się na Białorusi, jesteś Białorusinem. I zresztą ja nawet, kiedy wyjechałam później już do Pińska, ludzie tak patrzą, że jak ty jesteś Polką i w paszporcie napisane, że Polka jesteś. Dlaczego? Ty jesteś z Polski, ukończyłeś szkołę w Polsce. Tej sytuacji u nas nie było. Natomiast w dużych miastach, jeszcze raz powtarzam, była ta sytuacja i bardzo dużo ludzi po prostu przez to nie mógł wyjechać, awansować w pracę.
Moja ciocia też w świadectwie urodzenia żadnej narodowości nie ma, po prostu taka kreska. Moja mama to jest zapisana jako Białorusinka.
I właśnie teraz jest problem, gdy ludzie chcą odzyskać swoją narodowość, nawet teraz próbując otrzymać kartę Polaka, mają problem, bo dwoje, powiedzmy, z rodziny, brat, siostra. Brat ma narodowość, że jest Polak, siostra ma, że jest Białorusinko, albo jeszcze mogą najlepiej napisać Rosjanko, że w ogóle nie mieści się w głowie, prawda? Nie można udowodnić po cioci, po wujku tam, że jestem Polakiem. To jest przykre, po prostu przykre. Teraz ludzie powracają do tego. Może i posprzyjała temu też karta Polaka. Powiem na przykładzie swojej rodziny. Najpierw, kiedy było ogłoszone, że można ją otrzymać, jakoś się nie śpieszyłam. Dopiero jak pojechałam na spotkanie do konsulatu, pani Elżbieta Książek zapytała mnie, czy ja posiadam kartę Polaka. Powiedziałam, że jeszcze się nie wpisałam, bo uważam, że starsze osoby mają pierwszeństwo. Ona mnie zabrała za rękę, zaprowadziłam i mnie zapisali. Byłam na spotkaniu później. Ale moje siostry nie posiadają. Kiedy ja im powiedziałam, dlaczego nie chcecie, mówię, czujemy się Polkami i posiadamy tą kartę, czy nie posiadamy, nie to ważne. Ważne to, co jest w sercu. Niestety dużo osób jeszcze jest takich, których karta Polaka służy jako jakiś dokument po prostu do przekraczania granicy. Ale większość to starają się odzyskać swoje korzenie, przyznać się. I to właśnie ten napis na karcie Polaka, że przynależność do narodu polskiego, to jest bardzo ważne. ale chyba najważniejsze to dla tych osób starszych, właśnie, którzy przeżyli wojnę, które jeszcze pamiętają tą polskość, tą Polskę za czasów Polski, jak to zawsze kiedyś, jeżeli coś rozmawiamy z takimi starszymi osobami, to zawsze mówią, a co za Polski było, a za Polski to jabłka były lepsze, a za Polski to tam coś, a ten pan, który u nas był, to zawsze nam pomagał. No tak było.
Tak było, tak zostanie. W dzieciństwie ciocia, kiedy brała nas małe dzieci do Pińska, to zawsze mówiła, no to teraz będziemy jeść polską zupę. To jest taka prawdziwa polska zupa. No tam nic nie było wyjątkowego, ani mięsa, ale bardzo nam smakowała.
Jak byłeś Polakiem, a jak ona się mówiła panem, tą polskość najbardziej było widać w tym, kiedy się zwracało do osób na pan, pan pani. Że o pani poszła. Nawet w czasach powojennych trochę tak obraźliwe, kiedy w miastach mówili, o pani jakaś poszła, zachował się jak pan. To nie mówili osoby, które pochodzili z Białorusi, z tych terenów Polski. To mówili te osoby, które przyjechali z Rosji. I to jest może ta polskość, ona do tych czasów, nawet teraz można zauważyć, że ci osoby, którzy przeżyli tą wojnę, a mamy takich parę, które wytrzymali tą wojnę i teraz są, nasza pani Helena Szołomicka, pani Albinka Smułko, pani Nadzieja, oni przeżyli Syberię, pamiętają te wywózki, oni się bali tego, żeby powiedzieć, że jestem Polką, chociaż pani Szołomicka to chyba się nie bała za bardzo, zawsze była taka przebojowa kobieta.
Co teraz mówią ci starsi? Podoba im się ta rzeczywistość tam właśnie, na ich polskiej ziemi, w białoruskim kraju?
Kiedy przychodzą do nas na nasze spotkanie, do szkoły, i kiedy siadaliśmy przy stole razem i oni zaczęli opowiadać o tych czasach, to znaczy pani Albinka też przytoczyła kiedyś taką fajną sytuację na Boże Narodzenie, kiedy byli już władze sowieckie w Pińsku i ona mówi, trzeba było choinkę postawić na Boże Narodzenie. I mówię, pojechaliśmy z bratem gdzieś tam, czy z kimś, ona pojechała po tą choinkę, wieziemy tą choinkę na sankach i zatrzymuje ich też żołnierz i pyta, a co tam macie? Choinkę. A po co? Żeby bombki powiesić. Bomby zawiesić? Oni nie mówili po rosyjsku. Dla nich to była polskość, żeby był język polski. I właśnie dzięki tym dziadkom ta polskość przetrwała, bo w tych rodzinach wnukowie rozmawiali po polsku. I u pani Heleny, i u pani Szołomickiej, i u pani Albiny, i u pana Wiktora, to ja powiedziałam tylko 3 osoby, ale ich o wiele, wiele więcej. To zawsze się mówiło po polsku. I jak powstała nasza polska szkoła w 2002 roku, to było naprawdę dla nas i dla Polaków, było to takim wydarzeniem dużym. Chociaż i były osoby, którzy mówili, że szkoła nie przetrwa rok, dwa i koniec.
Dlaczego?
Po prostu nie wierzyli w naszą polskość.
Może i tak.
Ale kto to mówił? Białorusini czy Polacy?
Na połowę. Niektórzy Polacy to mówili. Była taka sytuacja, że Polacy nawet nie oddawali swoich dzieci do naszej polskiej szkoły na początku. Mieliśmy na początku 68 osób tylko w szkole. Przychodzili po prostu uczniowie różnego wyznania. Nie dzieliliśmy, że jesteś prawosławnym, czy jesteś katolikiem, czy tam jesteś Ukraińcem, czy Białorusinem, czy Żydem. Proszę bardzo, chcesz się nauczyć polskiego, chcesz się nauczyć kultury polskiej, literatury, proszę przyjść. No i teraz mamy ponad 200. To jest różnica. 15 lat nie mieliśmy swojego pomieszczenia nawet, szkoła. Arendowaliśmy to pomieszczenie w szkole państwowej. Prowadziliśmy zajęcia tylko w sobotę, niedzielę. I od 2016 roku mamy własne pomieszczenie.
W Pińsku, tak?
W Pińsku. Historyczne części Pińska, byłym hotelu angielskim. Dla nas to jest też bardzo ważne. No i przychodzą do nas, bo zaczęły się wyjazdy. Dzieciaki zobaczyli, że są dzieci, którzy też świetnie mówią po polsku, bo są w Polsce, mieszkają. Takie same, że oni się nie różnią od nich. Jeszcze 15 lat temu to w domach mówili dziadkowie po polsku, to teraz rodzice się starają i przychodzą do nas, a rodzice proszą, proszę pani, chcemy nauczyć języka polskiego. Pierwsze pytanie zawsze jest, po co pani to jest potrzebne albo panu? Kartę Polaka chce pan otrzymać? Nie, bo moja córka chodzi do polskiej szkoły i ja chcę jej pomagać w tym. I to jest ładny skutek naszej pracy. I to jest miły taki skutek pracy.
Czyli tak naprawdę przejęłyście panie te funkcje po swoich babciach, tak, które już teraz to pokolenie niestety odchodzi. Może co by tak było, gdyby oni odeszli, a nie byłoby tej szkoły?
Trudno byłoby.
Daliśmy słowo, prawda? Słowo honoru. że będziemy studiować i po studiach wrócimy do Pińska, żeby kontynuować naszą polskość dalej, prawda?
W 90 roku w kwietniu otrzymałam od ojca taką wiadomość, przyjeżdżaj. Przyjechałam, a to akurat było urodziny ojca, 18 kwietnia, jak teraz pamiętam, on mówi, słuchaj, wczoraj było zebranie w kościele i postanowiła społeczność drugiszyńska, żeby pojechałaś na studia do Polski, ja i siostra, ale siostra miała w maju ślub, więc ona nie pojechała, czy pojedziesz do Polski? Nie wahałam się ani sekundy, ani minuty, powiedziałam, że tak, pojadę. I kiedy później, jak przyjechałam, wszyscy się bali tego, bo do Polski wyjeżdżano tylko, żeby być jako zakonnica. I zawsze do mnie mówili, a jak tam w zakonie jest? I mówię, oj, trudno, trudno. I w ogóle, i w habitach chodzicie, takich długich, mówię, chodzimy. Ale później to wiadomo, że to był żart. Ale przed wyjazdem, świętej pamięci kardynał Świątek, wtedy on jeszcze był księdzem.
Księdzem
był. To naprawdę był wspaniały człowiek. Człowiek, który to jest przykładem polskości, największą przykładem polskości, bo jak on zawsze mówił na te lagry, które przeżył tą Kołymę, tam w Syberię, on zawsze mówi, byłem na wypoczynku i nie życzę, żeby poznaliście. On jakby był pierwszym, on się starał, żeby ta polska szkoła powstała jeszcze w tamtych latach. Ale no, były czasy inne, to był komunizm, w którym nie wolno było czegoś innego mieć niż sowieckie, komunistyczne. Kiedy wyjeżdżaliśmy, była msza święta za nas, jakby wyjeżdżających, on wtedy od nas tak określił, moje jaskółki.
Pierwsze.
No. I kiedy przyszłyśmy do niego i one mówią, dziewczyny, a czy wrócicie tutaj do Pińska? Powiedzieliśmy, że wrócimy. No to ja wierzę. A wyjechała nas czwórka wtedy. Czwórka i jeszcze później jeden wyjechał też na seminarium duchowne do Włoch. Wróciło tylko dwie. No i dane słowo dotrzymujemy. I ja mówię zawsze dla mnie, Kazimierz Świątek, kardynał Kazimierz Świątek to jest takim idolem. I zawsze jest jakby taką gwiazdą, za którą mamy iść, na którego mam się powołać, na którego można popatrzeć i to jest przykładem.
Przyrzekałyście i dotrzymałyście.
Tak, a pamiętasz, jak wtedy wyjeżdżałyśmy, ze sobą torby ciągnęłyśmy, to ja nie wiem, na cały rok i to ubranie.
Tak straszyli.
No tak nas straszyli. Ma, tak?
I jedzenie... Nie. Przyjechaliśmy, ja przepraszam, że przerywam koleżankę, przyjechaliśmy do Mińska na taką rozmowę
kwalifikacyjną
do ambasady polskiej. I był taki pan Jan Mazur, mi się wydaje, on się nazywał, on powiedział tak, a czy dajecie sobie sprawę, że jak teraz wyjedziecie, to wrócicie dopiero po roku, bo nie wolno będzie wyjechać w ciągu roku szkolnego, że rzeczy musicie ze sobą zabrać. I pamiętam, jeszcze taka ulotka leżała z gazety wycięta, było napisane, że ten, który wyjeżdża na studia, to musi zabrać ze sobą garnki, sztuce, naczynie i tak dalej. Tak siedzę, mówię, Boże, jak to wszystko ja zawiozę. I jak jechaliśmy właśnie z koleżanką z tymi torbami, ona przeszła granicę, a u mnie akurat dokumenty z boku jakoś leżały. I ten celnik mówi, co tam macie? Mówi, wszystko. I on mnie po prostu zaczął tam oglądać, co tam ja mam. I te dokumenty w ogóle się okazały na samym dnie. I ja musiałam to wszystko z powrotem wrócić z tej torby, żeby wyjąć te dokumenty i mu pokazać, że jedziemy, żeby studiować.
Droga do Polski, trudna. Tak.
No i później wróciliśmy, przyjechaliśmy do domu na pierwszy taki weekend, powiedzmy, świąteczny. To chyba w listopadzie było.
W listopadzie, tak.
W listopadzie. Przyszłam do kościoła na mszę świętej, ksiądz Kazimierz Świątek, tak, przez całą mszę widzę już po twarzy, że prowadzi i coś tam myśli. Po mszy świętej podszedł do mnie i tak delikatnie zapytał, i co, nie wytrzymałyście dziewczyny?
Jak wyjeżdżałyście, to po jakiemu mówiłyście wtedy? Po rosyjsku?
Między sobą tak. Po rosyjsku, po białorusku, po naszemu to też różnie. My w ogóle chcę powiedzieć tak, że kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do Gorzowa i spotkaliśmy naszych poloszuków i kiedy oni do nas podeszli i mówią, porozmawiajcie z nami po naszemu. I właśnie my z koleżanką, kiedy zostajemy sam na sam, to rozmawiamy po naszemu.
Czyli jak na przykład?
To jest, proszę pana, to jest...
Ciąg dalszy wywiadu jest po waszemu.
Nie, to się nie da tak po prostu. Jeżeli jesteś sam na sam, to zupełnie inaczej.
Co było dalej? Niech pani opowie, ale po waszemu.
Co było dalej po tym spotkaniu? Najlepiej to mi ponarawił się, jak pan Albin siedział tam u kutku i tak i mówić. No a czy chociaż umiejecie po naszemu rozmawiać? O, trudno powiedzieć. O. Trudno rozmawiać jednak.
No. Proszę, proszę, śmiało, śmiało. No.
Czy umiejecie mówić, czy nie? No, конечно, umiem. No to dawajcie pogovorim.
Tak.
Pogovorili.
Pogovorili, posmiali się. Поспоминали все.
То есть по-полишоцку, так?
Так, по-полишоцку, по-полишоцки вымешаны. То есть и польский, и украинский, и немецкий, и жидовский. Дружно. Моя сестра в своем часе, когда теж студиовала, выехала на Беларусь Всходню, до Слуцка там была где-то там. И размовяла в каком-то там товариществе и повідяла один выраз. І одразу я окрішила, що єстеш з Полеща, а повідала «Мутюн, що ти мутиш?» І одразу повідала «Єстеш з Полеща, мутиш, а мати, чилі кламіш, мутіч воде, правда?»
«Мутюн,
мутюн, мутюн, то кламця, попросту».
То є по-полешуцьку, але…
То є по-нашему.
По-вашему, але по-полешуцьку вашему, чи не відомо?
Teraz my to nie, tego nie określimy, niestety tym się nie zajmujemy.
Ale w szkole uczy się języka polskiego, tak, literackiego. Tak. I czego jeszcze?
Historię uczymy też, tradycje, trochę geografii, ale to jest bardzo mało, bo nie jesteśmy muzyki w tym zakresie. Prawda? Muzyka jest u nas, ale muzyki my nie uczymy, jest pani. Mamy bardzo dużo dzieci, jakie mają, zdobywają nagród z muzyki. Mamy dwa zespoły, Poleskie Kaczyńce i Jagódki. Zresztą dziewczynki tam są, które mogą zaśpiewać. W szkole w ogóle konkursy różne i plastyczne.
Prowadzimy różne takie okolicznościowe te spotkania, żeby dzieci przybliżyć i do języka, i do tradycji, i w ogóle, żeby poczuć tą polskość, nie?
Ta szkoła chyba to jest kawał Polski, tak? Po prostu dla nich.
Tak, ja powiem tak, że kiedy otrzymaliśmy to pomieszczenie, to była taka ulga dla wszystkich. Naprawdę, to jest jakby kawałek Polski w Pińsku. To jest dom. I co jest fajne, przed tym, jak mieliśmy na pomieszczenie arendowane w państwowej szkole, chciało się, żeby było własne. Kiedy ja się zwracałam do władz, nam powiedziano było, że macie tam dzierżawę, to się cieszcie. A jeżeli chcecie się spotkać poza godzinami, które nam mamy określone, to proszę bardzo wynajmować sobie. Ale chodziło o to, żeby można było przyjść w każdej porze, prawda? To już mamy i tym się cieszymy. I jeszcze najbardziej co? Jeżeli chodzi o polskość. Przed tym nie mieliśmy, a teraz do nas się zwróciła grupa 12 osób, które założyli Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Proszę.
Czyli ja do nich mówię seniory, ja nie mówię do nich emeryci, czy ja nawet nie mogę tego powiedzieć, ja mówię seniory, senioryty. I naprawdę każdą środę, godzina 11, przychodzą, oni opowiadają o swoim. Czegoś tam się pouczymy trochę.
Ale po polsku wszystko.
Po polsku, wszystko po polsku. Oni jeszcze pamiętają ten polski, bo to jest rocznik 40, nawet 39.
Dzieci wojny.
Tak, tak. I oni pamiętają tą Polskę jeszcze za tych czasów. Ja zawsze marzyłam, żeby można było przyjść do naszego domu polskiego, postawić herbatę, kupić ciasteczka, posiedzieć sobie, pośpiewać, porozmawiać. I to marzenie moje się spełniło. Ale nie tylko moje. Przede wszystkim chyba tych starszych osób. Pana Wiktora, bo on o tym marzył, on to chciał. I mojej koleżanki na pewno. No mówię, dużo osób, bo mamy te pomieszczenie na jednej ulicy, gdzie jest kościół, nasza katedra. I nieważne, że to jest ulica Lenina, bo kiedyś w swoim czasie...
W dalszym ciągu Lenina?
Lenina i plac Lenina, gdzie był piękny kościół świętego Stanisława, który był wyburzony armatami w 1953 roku. Mamy seminarium duchowne w Pińsku, bo mamy i w Grodnie, i chyba w Baranowiczach też coś tam jest.
Nie,
tam w Baranowiczach to tam siostry katechetki uczą.
Studium jakieś.
Tak, katechetek, tak. Ale są księża też z Polski. Jeżeli oni słyszą, to pozdrawiam ich serdecznie.
Już. Idziemy porozmawiać z dziećmi, tak? Ile osób przyjechało?
10.
A, i to w różnym wieku, tak?
Tak, najmniejszy chyba ma 12 lat, a najstarszy ma prawie 17, 16.
Byli w Polsce już?
Tutaj to po raz pierwszy wszyscy, a tak to tak, byli. O, już krzyczą nam dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Spokojnie, czy będzie dobrze?
Dobrze będzie, fajnie.
Dobrze, to się krzyczy.
O, ja proponuję swojego tutaj syna, niech powie parę słów.
A, dobra, dobra, musi.
Kto jeszcze tutaj może...
Kto jeszcze chce?
I Ania może powiedzieć parę słów. Ania i Juliana też. No. Zawołajcie młodzież tutaj.
Ja przyjechał z Pińska, polskiej szkoły, pani Heleny.
Tak, od pani Heleny.
Rozumiem po polsku. Ja uczę się w polskiej szkole 2 lata.
2 lata, mhm. No i co, już lepiej teraz, tak, po 2 latach? Jak było przedtem, powiedz, zanim przyszedłeś do szkoły?
Z językiem polskim było niedobrze.
W domu mówiliście po?
Po rosyjsku.
Jego tata ma pochodzenie polskie, bo tutaj mieszka też w Gorzowie. Jego ojca chyba, brat Staś, też wyraził chęć nauczania języka polskiego.
Bardzo fajnie mówisz.
Pilnie przychodzi na lekcje, się stara. Bardzo mu się podoba też historia. No i chce też później, powiedział, że w przyszłości, żeby się nauczyć dobrze języka, żeby wyjechać do Polski na studia.
Ja czuję siebie Polakiem.
A tutaj w Polsce, jak ci się podoba?
Dobrze podoba, bardzo ładny.
I o to chodzi.
Bardzo chciał przyjechać, kiedy się dowiedział, to cały czas u mnie się pytał, a kiedy wyjeżdżamy, ale kiedy wyjeżdżamy?
No Stasiu ma problemy z polskim, ale ty chyba nie.
No ale nie.
No ty masz też i chyba trochę szczęścia, bo mama jakoś tak bardzo w tym polskim kierunku swoich korzeni podąża konsekwentnie.
No, tak.
A ty?
No też.
Powiedz mi, a jak z tym polskim właśnie w domu? Po jakiemu rozmawiacie? Po rosyjsku?
Po rosyjsku tak, ale z mamą będziemy mówić po polsku tak.
Widzę, że trochę gorzej ci idzie z tym polskim niż no, mamie. Tak. Ale jest dobrze. Czy to jest dla ciebie ważne, że jesteś Polakiem z pochodzenia?
No tak.
Dlaczego?
Bo chcę studiować i wiem, że w Polsce jest wiele możliwości dla tego, żeby odnaleźć pracę i kiedyś byłem mały, wyjechałem pierwszy raz do Polski i bardzo mi to spodobało.
A no widzisz. A co to znaczy być Polakiem, jak myślisz? Dla młodego człowieka, który mieszka w dawnej Polsce, dziś na Białorusi.
No.
Trudne pytanie?
No tak.
No, po pierwsze to rozmawiać w języku polskim, uczyć się samego języka, zasady wszystkie, kultura, bo jest bardzo ciekawe.
No tak, ale to są takie oficjalne rzeczy, ale ty czułaś, że jesteś Polką?
No tak.
No ale w jaki sposób? Wytłumacz mi to.
No to polskie tradycje, no różne święta, kościół, na pewno kościół. Tak samo dzień babci i dziadka, który u nas nie za bardzo świętują.
A w szkole na przykład z koleżankami, z kolegami, którzy są Białorusinami czy tam Rosjanami, to czy oni też czuli, że ty jesteś Polką? Wiedzieli o tym w ogóle?
Tego nie wstydziłam, ale na pewno, że nie myślały oni o tym. Chcę w przyszłości studiować w Polsce, w polonistyka.
Mieszkać w Polsce tutaj, czy też w Polsce tam na Białorusi, tam gdzie się urodziłaś? Bo twoja mama wróciła.
Czasem myślę, że zostać mieszkać w Polsce, ale czasem wspominam, że rodzice są na Białorusi i chcę wrócić do nich.
Może też ważne, żeby też tam wracali po prostu Polacy wykształceni, tak jak mama, żeby też innych jakoś, prawda, zarażać tą polskością. No fajnie, młoda Polka. Jak masz na imię?
Juliana.
Juliana? Juliana?
Chciałam ją zapisać, żeby były 2 literki, bo w wersji polskiej 2 literki N, Julianna. No a tu okazało się, jak w tym urzędzie mieli jakiś tam słownik z 1970 i w wersji rosyjskiej to tylko było Uliana i Juliana, tylko z jedną literką, no
rozumiem.
Niestety zapisałam, ale zawsze to po polsku ja do niej mówię, że Julianna i chciałbym, żeby, no może jak wyrobię nowy paszport, to sobie zapiszę.
A może
zresztą
zmieni,
okazało się później, to była taka święta Juliana, której Jezus Chrystus objawił się, żeby w kościele obchodzono święto 4 ołtarzy.
Fajnie.
Czyli Boże Ciało, jestem z tego dumna, naprawdę. Nawet o tym nigdy nie pomyślałam.
Młodzież się trochę zestresowała niestety. No i co?
To dla nich to dobrze zrobi.
To w takim razie może coś zaśpiewają, co?
No, okay. Chyba im lepiej pójdzie.
Dobra, zobaczymy.
Czerwone jagody wpadają do wody, powiadają ludzie, że nie mam urody. Urodo, urodo, gdybym ja się miała, miała, bym ja chodzę, jakiego bym chciała. Urodo, urodo.
Moja ciocia już skończyła 90 lat. Z wyznania wiary była katoliczką, ale wyszła za mąż za prawosławnego ojca. Czyli stała się, jak się mówi, matuszką, nie? Ale ona dotychczas pamięta i modlitwy po polsku, i piosenki po polsku, i nawet mi niedawno zaprezentowała wiersz po polsku o Poliszuku. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że nasze, powiedzmy, takie starsze pokolenie pamięta i w sercu trzyma tą polskość.
Pamięta pani ten wiersz o Poliszuku?
Pamiętam tylko pierwsze takie, że Poliszuku, Poliszuku, gdzie ty idziesz? No coś w tym rodzaju.
Poleszuku, Poleszuku, gdzie ty idziesz? Dobre pytanie.
Dobre pytanie.
Macie odpowiedź na nie?
W dobrą stronę.
Tak. Tak, w dobrym kierunku, który nam wskazuje nasze serce, nasze powołanie.
Czyli?
Do boskości.
Jesteśmy tego pewni. Do końca. Dotrzymamy.
Gdzie w niebie lśni gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty nące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie, tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu każdy kwiat do niej się przyzna. Bo trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
W drodze do polskości. Był to reportaż Cezarego Galka, którym wystąpili Helena Jarutycz, Nina Byszewska i młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej imienia Ryszarda Kapuścińskiego, działającej przy Zjednoczeniu Społecznym Polska Macierz Szkolna w Pińsku. Muzyka i realizacja autor. Wykorzystano fragmenty utworów ludowych w wykonaniu zespołu Kryniczeńka z Białkowa, zaśpiewali także goście z Pińska. Radio Zachód 2017.